Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Nasz dzisiaj zacny gość to prokurator krajowy, pan Bogdan Święczkowski. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże ojcu i wszystkim telewidzom.
Dziękujemy, że przyjął pan zaproszenie do nas, do naszej telewizji, radia, bo co jakiś czas chcemy się dowiedzieć, upewnić, jak idą sprawy, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo te osobiste, ale także państwowe, jeśli chodzi o państwo polskie. Bo dzisiaj temat, spotkanie z panem, walka z przestępczością i nadużyciami, tak można powiedzieć, bo na tym polu chyba najwięcej jest działań prokuratury krajowej, w którą pan kieruje obecnie.
Tak jest. No, ja zawsze dla Radia Maria i Telewizji Trwam jestem dostępny. Jeżeli mogę tylko i obowiązki mi pozwolą, to oczywiście spotykam się z przedstawicielami tych mediów katolickich, chrześcijańskich, bo ważne, żeby przekazywać istotne informacje, żeby zadawać kłam wielu tezom, wielu informacjom, które funkcjonują w życiu publicznym i społecznym. Moim zdaniem zresztą specjalnie wprowadzanym przez różnego rodzaju organizacje, różnego rodzaju ludzi, którzy chcą po prostu przedstawiać nasze działania w złym świetle.
Tak więc, panie ministrze, zacznijmy może od tego ogólnie pojęta reforma sądownictwa. Nie ma chyba Polaka, który by na ten temat nie słyszał jakichś wypowiedzi, sam nie szukał odpowiedzi na pytanie, ta reforma, po co ona jest, co ona daje, czy będzie lepiej, czy już jest lepiej, bo wiemy, jak bardzo dużo takiego szumu medialnego niektórzy narobili wokół tego tematu, zamiast, prawda, przysłuchiwać się specjalistom.
No, problem polega na tym, że musi być zreformowany cały system wymiaru sprawiedliwości. Udało nam się szybko i sprawnie zreformować prokuraturę. Panu ministrowi Ziobro, pani premier Szydło, polskiemu Sejmowi, Senatowi, panu prezydentowi. Udało się zreformować i szybko poprawić efektywność praw służb specjalnych, policji. Te organy zaczęły działać dużo skuteczniej. Przy zwiększeniu skuteczności działań prokuratury to powinno to przynieść od razu efekty. Natomiast jest jeszcze jeden element wymiaru sprawiedliwości, ten najważniejszy. To są sądy i sędziowie, którzy orzekają, którzy wydawają wyroki. Mogą funkcjonariusze służb policji zebrać materiał dowodowy. Prokuratorzy mogą go w odpowiedni sposób opracować, uzupełnić, ale muszą skierować jak do oskarżenia i muszą być rzetelne, sprawne, uczciwe sądy i sędziowie w tych sądach, żeby szybko i skutecznie osądzić winnych, uniewinnić niewinnych. I tego nam niestety brakuje w tym systemie wymiaru sprawiedliwości. Został rozpoczęty proces reformy polskiego sądownictwa poprzez tę ustawę, zmianę ustawy o ustroju sądów powszechnych, gdzie zmieniono zasady powoływania prezesów, gdzie zmieniono zasady organizacyjne poszczególnych sądów, zmniejszono biurokrację. A przed nami proces, który trzeba zakończyć, reformy Sądu Najwyższego, najważniejszego sądu w Polsce, który tak naprawdę kreuje pewną linię funkcjonowania sądów powszechnych. Tak? Sąd Najwyższy i jego orzeczenia są bardzo istotne dla funkcjonowania sądów rejonowych, okręgowych czy apelacyjnych. I dopóty ten Sąd Najwyższy nie zostanie zreformowany, bo jak wiemy, zawsze ryba się psuje od głowy, dopóty te sądy powszechne w terenie też nie będą działały sprawniej. A później oczywiście zakładam tutaj działanie pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry będą także związane z kolejnymi etapami reformy sądownictwa powszechnego. Być może powstanie sądów pokoju tak zwanych, czy ziemskich. Kolejne elementy. No, to jest proces długotrwały. Tego się nie da zrobić szybko i sprawnie. A jeżeli nawet jakieś rzeczy dzieją się szybko i sprawnie. Teraz mamy przykład, jak odbywają wybory sędziów do Sądu Najwyższego w Krajowej Radzie Sądownictwa. To przedstawiciele różnych tak zwanych mainstreamowych mediów podnoszą, że za szybko się to dzieje. Zbyt sprawnie to się dzieje. Ci ludzie są nauczeni po prostu, szanowni państwo, lenistwa i takiego podejścia do polskiego wymiaru sprawiedliwości, że jakoś to będzie.
I odwlekanie.
I odwlekania, tak jest. Proszę pamiętać, że jest wiele w Polsce procesów sądowych, które się toczą po 10, po 12, po 15 lat. Tak? I nikt nic nie robił wcześniej, żeby te procesy przyspieszyć. Prokuratorzy występują do prezesów sądów, do sędziów, żeby przyspieszyli, żeby wyznaczali nowe terminy rozpraw. Bo prokuratorom zależy na to, żeby szybko zapadło rozstrzygnięcie. Natomiast niestety niestety no, to nie przynosiło dotychczas pozytywnych efektów. Teraz to się zmienia. Teraz widzimy, że nowi prezesi w sądach podejmują te działania, żeby szybciej i skuteczniej oraz rzetelniej te orzeczenia zapadały. No, nie możemy zapomnieć także o reformie prawa karnego, postępowania karnego. Tutaj także pan minister Ziobro wykonuje tytaniczną pracę przy moim i pozostałych współpracowników udziale i są przygotowane różnego rodzaju projekty aktów prawnych. Jeżeli będzie na to czas, to zapewne też pojawią się one w przestrzeni publicznej i mam nadzieję, że polski parlament je szybko i sprawnie ufali.
Ale właśnie jeszcze raz ta aura takiej niechęci tworzona przez media mainstreamowe i też część polityków opozycji, bo całą opozycję, która no, widziała w tym jakiś upadek, nie wiem, praworządności, demokracji. Pan słyszał te komentarze, że będę na uchodźstwie, mówiła pani Gersdorf, tak. Sędzią sądu i tak dalej.
Szczerze mówiąc, ja tego zupełnie nie rozumiem. To jest dla mnie jakiś absurd, rzecz, jakieś imaginacje osób, które mają problemy z postrzeganiem rzeczywistości. Proszę pamiętać, że prokuratura oprócz ścigania przestępstw stoi na straży praworządności. Ja jako prokurator krajowy staję na straży praworządności w Polsce. Ja nie dostrzegam żadnych elementów, w których w Polsce praworządność byłaby zagrożona. Wręcz na odwrót. Wszystkie działania, które podejmuje Ministerstwo Sprawiedliwości, polski parlament, prokuratura zmierzają do tego, żeby poprawić w Polsce praworządność, żeby ludzie uczciwi mogli żyć spokojnie, a bandyci, przestępcy, żeby trafiali do kryminału. To co to jest jak niepraworządność, szanowni państwo? Zatem oczywiście jest kreowanie takiego wizerunku, bo zbyt wiele grup interesów straciło dostęp do olbrzymich środków finansowych. Są media, które nagle przestały być sponsorowane przez wielkie spółki państwowe, tak? No i one tracą olbrzymie pieniądze, w związku z czym podnoszą larum, tak? Wykorzystując do tego oczywiście chybione, nieprawdziwe argumenty, wymyślone, dotyczące, nie wiem, prokuratorów, sędziów. Pojawiają się różne paszkwile, szanowni państwo, w różnych gazetach, mediach, tak? Nieprawdziwe informacje, wmawiane są obywatelom różne kłamstwa i część z nas może w tą uwierzyć. Natomiast, szanowni państwo, ludzie, którzy znają się na tych sprawach, którzy na bieżąco uczestniczą w tego rodzaju pracach, także duża część mediów, na szczęście wolnych, chrześcijańskich, katolickich czy też prawicowych, pokazuje tą prawdziwą rzeczywistość. Tą rzeczywistość, te przepisy prawa zachowania ludzkie, które powinny być doceniane, nagradzane, a nie zohydzane czy przedstawiane w negatywnym świetle. Artykuł w jednej z gazet, prokurator od tortur. Szanowni państwo, to jest żenada. Aż po prostu nie chce mi się na ten temat rozmawiać, bo jak ktoś coś takiego mógł napisać? Nie mając zielonego pojęcia, co pisze, pisząc nieprawdę częściowo i dlatego, że ktoś próbuje utrącić kandydaturę bardzo dobrego prokuratora na sędziego Sądu Najwyższego. Dzisiaj artykuł także nieprawdziwy, dotyczące jednego z najwybitniejszych prokuratorów, mojego współpracownika, który przeszedł konkurs na sędziego Sądu Najwyższego. My takich sędziów Sądu Najwyższego potrzebujemy, pryncypialnych, uczciwych, niezależnych, niezawisłych, którzy będą podejmować decyzje, nie obawiając się środowiska, nie obawiając się elit, jak to się mówi, nie obawiając się Europy, Zachodu, tylko będą działać zgodnie z sumieniem, z konstytucją, z ustawami.
Jak kiedyś sędziowie, na przykład we Włoszech, Italii, kiedy walczono z mafią tą sycylijską, to też byli ludzie niezłomni. Niestety bardzo tragicznie zakończyło się ich życie. Myślę, że w Polsce będzie łagodniej, odpukajmy, bo te zmiany idą tak bardzo ewolucyjnie też, prawda?
Tak, natomiast niestety agresja narasta i to jest problem, bo te osoby związane z różnego rodzaju ruchami, w cudzysłowie opozycyjnymi, podkręcają atmosferę i spirale. Już mieliśmy przykład śmierci działacza politycznego z powodu nakręcania takiej atmosfery. I ta atmosfera jest nakręcana. Instytucje państwa muszą zacząć reagować dużo skuteczniej na różnego rodzaju próby gróźb, wymuszeń czy utrudnianie różnego rodzaju działań. Oczywiście powinna być w całości, jest w Polsce, szanowni państwo, jak ja słyszę, że w Polsce nie ma swobody wypowiedzi, że jest ograniczona demokracja, bo nie ma wolnych mediów. No, szanowni państwo, przecież ileż tych wolnych mediów jest? Mamy wysyp mediów niemieckich, mediów powiązanych z kapitałem amerykańskim i tak dalej, i tak dalej. Mogą, robią co chcą, szanowni
państwo. Koncerny prasowe mają.
Tak, koncerny prasowe, więc jak nawet komuś to przechodzi przez gardło? Dla mnie to jest klasyczne kłamstwo. To nie jest nieprawda, tylko to jest klasyczne kłamstwo, czyli umyślne mówienie nieprawdy.
no, jedzie taka osoba do Niemiec, ma tam konferencję czy jakiś wykład przy okazji czegoś i to potem jest powielane, zmieniane, bo nikt nie za szczegółów.
Ale mamy, też, mamy w historii przykłady, jak to Polacy jeździli po różnych stolicach obcych państw. Czym to się skończyło. Panie ministrze, świętujemy stulecie odzyskania niepodległości.
I to jest wielka tutaj też data. Panie ministrze, ale jedna ta też wypowiedź nagrana tak, na takim przecież otwartym zjeździe tych sędziów. Jesteśmy tą kastą szczególną.
No to nadzwyczajną.
Nadzwyczajną. To też świadczy o pewnym takim systemowym zamknięciu się pewnych ludzi na i otwarciu na pewne interesy, a zamknięciu na potrzeby na... Nie wiem, jak
chyba także przejaw utraty poczucia rzeczywistości. Ci ludzie zapewne żyli w jakimś sztucznie wykreowanym świecie, świecie bezkarności, różnego rodzaju spotkań, różnego rodzaju deali, pomocy i tak dalej. My prowadzimy szereg śledztw. Proszę pamiętać, że w prokuraturze krajowej jest Wydział Spraw Wewnętrznych, który prowadzi śledztwa dotyczące sędziów i prokuratorów, między innymi. Więc gdybym mógł powiedzieć i opowiedzieć, jak niektórzy sędziowie się zachowywali, co robili, jak robili, co robią w chwili obecnej, to myślę, że także moglibyśmy powiedzieć, tak, była kasta. Kasta ludzi, która się czuła bezkarnie. I teraz to się kończy, szanowni państwo. Jeżeli powstanie Izba Dyscyplinarna zacznie skutecznie działać, to zobaczymy sprawy sędziów, prokuratorów, którzy dopuszczali się różnego rodzaju przestępstw i będą traktowani jak zwyczajni obywatele. Bo wszyscy jesteśmy zwyczajnymi obywatelami, a prokuratura, sądy, cały wymiar sprawiedliwości ma służyć obywatelom, a nie ma służyć samym sobie i swojej wygodzie.
Bo takie myślenie też jest oczywiście bardzo uproszczone i to jest też no, oznaka też tej demagogii, która płynie z niektórych mediów, że tak, że prokuratura jest w rękach władzy, prawda, czyli Zjednoczonej Prawicy, natomiast sądy stają się teraz tym odciążnikiem, prawda, tej drugiej strony i to jest taka wzajemna. To oczywiście jest nieprawda, bo wiemy, że mamy mechanizm.
To jest, ale proszę ojca, to jest nieprawda, dlatego że co prawda prokurator generalny, znaczy minister sprawiedliwości jest jednocześnie prokuratorem generalnym, ale tak naprawdę na co dzień prokuraturą kieruję ja, jako profesjonalny prokurator. Pan minister, prokurator generalny bardzo rzadko wydaje polecenia, czy podejmuje decyzje związane z funkcjonowaniem prokuratury. Przepisy są tak stworzone, nowego prawa o prokuraturze, że prokurator krajowy i inni zastępcy prokuratora generalnego, profesjonaliści, prokuratorzy niezależni realizują swoje zadania na co dzień. Naprawdę wiązanie faktu, że minister sprawiedliwości jest prokuratorem generalnym, że ma wpływ na prokuraturę w jakiś nieprawdopodobny sposób, to jest także wymysł tych mediów mainstreamowych, tych ludzi, polityków czy działaczy publicznych, którym jest nie po drodze z uczciwością, ze sprawiedliwością, z działaniami naprawczymi w naszym państwie.
No, dlatego też opozycja tak tańczy wokół sprawy tych sędziów i ich tak powiedzmy promuje, zakrywa i tak dalej, ochrania.
Proszę pamiętać, że proszę ojca, szanowni państwo, proszę pamiętać, że przez 20 kilka lat tam pojawiały się osoby, które były sprawdzone przez te środowiska. Proszę pamiętać, że dotychczas, żeby zostać sędzią Sądu Najwyższego, nie było żadnego konkursu tak naprawdę. To zależało tylko i wyłącznie od innych sędziów Sądu Najwyższego. Tam naprawdę była kasta. Nikt z zewnątrz nie mógł zostać sędzią Sądu Najwyższego. I teraz ta nowa ustawa, te nowe przepisy umożliwiają wejście nowych twarzy, nowych ludzi, uczciwych, zaangażowanych, bardzo dobrze wykształconych, posiadających duże doświadczenie także w pracy naukowej. I to wielu z tych ludzi boli, bo dotychczas to była właśnie kastowość.
I wbrew pochukiwaniom, że nikt się nie będzie zgłaszał, że będzie problem z naborem, że takie napięcie się stworzy, że nikt tam głowy nie podniesie, bo będzie zmiażdżona.
No, należy się cieszyć, że w Polsce jest jednak wielu prawników, sędziów, prokuratorów, radców, prawnych adwokatów i innych przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy się nie obawiają tej nagonki, tych szykan, tych gruźb, tych zapowiedzi różnego rodzaju postępowań, które mają się toczyć. To jest naprawdę żenujące. Ci ludzie po prostu osiągnęli taki poziom takiego bagna, aż po prostu trudno jest na ten temat mówić.
I w tym bagnie jest im dobrze.
Tak jest, a grozić to sobie mogą swoim kolegom, a nie przedstawicielom ludzi uczciwych i szlachetnych, którzy działają tylko i wyłącznie na rzecz państwa.
Panie ministrze, drugi kamień milowy to VAT, ściągalność VAT-u. I to sławne powiedzenie, wystarczy nie kraść, a już będzie lepiej. Ale to tak wygląda, jakby ten VAT został wprowadzony przez koalicję rządzącą teraz, prawda, Prawicę Zjednoczoną, a wcześniej w ogóle to był taki dowolny podatek, czy ktoś chce, czy nie chce.
Szanowni Państwo, po to powstała komisja śledcza do spraw VAT-u, żeby wyjaśnić, dlaczego za czasów rządów poprzednich koalicjantów, za czasów poprzedniego prokuratora generalnego, pana prokuratora Seremeta, dopuszczano do tego, żeby nie ścigać w sposób skuteczny działalności mafii VAT-owskiej, karuzel podatkowych. Między innymi jest także prowadzone śledztwo w prokuraturze regionalnej w Białymstoku związane z różnego rodzaju poleceniami, które było wydawane przez ówczesnego dyrektora biura do spraw przestępczości organizowanej i korupcji, pana Parchimowicza, obecnego przedstawiciela stowarzyszenia, które walczy z tymi pozytywnymi zmianami w prokuraturze.
W Smakosze restauracji chyba.
Który przecież w tym poleceniu tak naprawdę znacznie utrudnił pracę prokuratorów z pionu do zwalczania przestępczości zorganizowanej. Na szczęście dwóch naczelników z terenu się zbuntowało. Naczelnik z Katowic, naczelnik z Krakowa nie zgodzili się z jego stanowiskiem i przez to ten proces nie został do końca przez tego człowieka zrealizowany. Mamy przykład orzeczenia Sądu Najwyższego, który tak naprawdę utrudnił przecież znacznie walkę z mafiami VAT-owskimi. A teraz mamy sytuację całkowicie inną. Zostały uchwalone nowe przepisy karne, które znacznie zaostrzyły odpowiedzialność karną za tego rodzaju przestępstwa. I została wprowadzona konfiskata rozszerzona. I szanowni Państwo, warto spojrzeć na daty. Te przepisy wchodzą w marcu 2017 roku i nagle od tego czasu gwałtownie wzrasta ściągalność podatku VAT. Bandyci się przestraszyli i słusznie się przestraszyli, bo teraz mogą iść do więzienia na 25 lat. Przedtem góra na 10-12, jeżeli tam mieli jeszcze inne zarzuty przedstawione. I oni teraz już, szanowni Państwo, liczą, czy im się to opłaca.
A jak wyglądał taki proceder przestępstwa VAT-owskiego, jeśli można się
przestępstwa
dowiedzieć?
Proszę robić, szanowni Państwo, nie chcę za bardzo metod i sposobów działalności grup przestępczych przedstawiać na antenie, ale
karuzela na przykład.
Karuzela polega na tym, szanowni Państwo, na przykład w obrocie wewnątrz wspólnotowym, że następuje fikcyjny obrót różnego rodzaju towarami, a następnie taka grupa przestępcza zwraca się o zwrot podatku VAT, który z uwagi na eksport tak należy się, tak? No i nie wiem, to mogło dotyczyć telefonów. Znam sprawę, w której złota, kamieni szlachetnych, złomu. Znam sprawę, gdzie fikcyjnie obracano domami. Także naprawdę pomysłowość bandytów jest bardzo duża. I proszę pamiętać, że to są, oni korzystają, mają duże pieniądze. Czy mieli duże pieniądze. Oni korzystają naprawdę z pomocy bardzo dobrych prawników, którzy uczą ich, jak należy te przepisy omijać, jak należy to legendować, w cudzysłowie, jak się mówi w naszym języku, jakie działania maskujące podejmować po to, żeby ta działalność kwitła. Proszę pamiętać, że bandyta, który zrobi napad na kogoś na ulicy, może zarobić 100, 1500 zł, a działając w mafii paliwowej czy w karuzelach podatkowych, może zarobić miesięcznie kilkadziesiąt milionów złotych. No to co się bardziej dla nich opłacało do zmiany tych przepisów?
Agresja niesamowita to jest, prawda, zmiana.
No właśnie, ale to jest też ważne, że to jest wspólne działanie państwa, wspólne działanie prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości, to jest pomysł ministra Ziobry, zaostrzenie tych przepisów karnych. Działania skuteczniejsze służb specjalnych, dużo większa praca operacyjna, bo przecież praca operacyjna jest bardzo ważna. Zaangażowanie Krajowej Administracji Skarbowej, ministra Banasia.
Zabór majątków też.
Choćby... Tak, to jest konfiskata rozszerzona. Tak. Proszę pamiętać, szanowni Państwo, że w przeciągu w zasadzie roku czasu ilość zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych wzrosła prawie o 100%. Do 1 400 000 000, kiedy kiedyś to było 500-600 milionów. Tak? Czyli można, jeżeli się chce, szanowni Państwo. A oprócz tej wysokiej kary grożącej, no dla tego rodzaju przestępców, tak zwanych z białych kołnierzykach, także bardzo dolegliwą karą jest zabranie korzyści z przestępstwa. Tych samochodów, tych domów, tych willi, tych różnego rodzaju apartamentów za granicami i tak dalej. W tym celu także intensyfikujemy współpracę z zagranicą, z zagranicznymi służbami, żeby także tych bandytów, którzy inwestują w różnego rodzaju nieruchomości, na przykład poza granicami naszego kraju, poza naszym kontynentem, także skutecznie ścigać i ściągać i zabezpieczać ich majątki.
No bo to, ten mechanizm, że kilka lat odsiedzę, wrócę i będę ułożony do końca życia, moja rodzina do trzeciego pokolenia już nie działa. Bo mogę siedzieć 25.
Ojcze, tak może być, ale tak nie musi być. Bo do 25 lat jest zagrożenie karą pozbawienia wolności. Ale jaką karę wymierzy sąd?
A no właśnie.
Czy będzie uczciwy, transparentny, przejrzysty i surowy dla takiego rodzaju bandytów? Czy sędziowie podołają temu wyzwaniu? Szanowni Państwo, ja jestem pewny, zagrożenie za gwałt, zagrożenie karą pozbawienia wolności za gwałt jest w miarę wysokie. A jakie w Polsce zapadają wyroki? Niskie, bardzo niskie. Często wyroki w zawieszeniu za gwałt na kobiet.
Przypadek ścigania tego wafelka, prawda, ukradzionego.
Tak,
więc, milionów, które...
Więc dlatego powtarzam, te sądy to jest najważniejszy w tej chwili element układanki wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli sądy nie zostaną zmodernizowane, sanowane, to nasza praca może w dużej części pójść na marne.
Właśnie, no,
oczywiście nie pozwolimy na to, ale może.
Ale może. Panie ministrze, jestem takim tępym uczniem, zakładajmy. Proszę mi wytłumaczyć, to dlaczego tej koalicji PO-PSL nie zależało, żeby mieć więcej pieniędzy na różne inwestycje, na socjalne programy, tylko no, przez palce im to wszystko przełaziło, wyłaziło. Przecież chyba mieli informację, że coś...
Oczywiście, że mieli. Oczywiście, że mieli. No, proszę pamiętać, że mafia VAT-owska to jest jeden element układanki, jak wyprowadzano pieniądze z Polski. Kolejny element układanki to są fundusze unijne, które także zostały w dużej stopniu wykorzystane przez grupy przestępcze. Kolejny element to jest na przykład sektor gier hazardowych. Tak? Także olbrzymie zyski dla grup przestępczych. I w każdym tych sektorze organy państwa, ministrowie byli informowani o różnego rodzaju nieprawidłowościach, nie mówię o przestępstwach, nieprawidłowościach, ale także o przestępstwach. I albo nie podejmowali działań, albo podejmowali zbyt późno. Prokuratura niedawno skierowała akt oskarżenia przeciwko ministrowi, wiceministrowi finansów Jackowi K. właśnie o to, że mając informacje o różnego rodzaju działaniach przestępczych podejmowanych na rynku gier hazardowych, nie reagował pomimo wielu monitów, próśb, nawet jego współpracowników. Tak? A co było powodem, szanowni państwo? No ja tego nie wiem. To będą wyjaśniały kolejne śledztwa, które prowadzimy. Natomiast no, trzeba zakładać, że w tym czasie majątki bardzo wielu tak zwanych osób prywatnych związanych z elitami władzy znacząco wzrosły. Wystarczy nawet popatrzeć na sprawę, która się nazywa, tak potocznie się mówi, sprawa posła Burego, tak? I jakie tam były relacje z biznesmenami, jakie pieniądze na tym biznesmeni zarabiali na tej współpracy, na tym takiej symbiozie wiceministrów, ministrów, wiceministrów ówczesnej władzy.
Sztabki złota były tylko takim lekkim podarunkiem.
Proszę?
Sztabka złota to była taki...
Tak, oczywiście. To jest tylko taki gift, jak to się mówi. Proszę.
Długopis.
Tak jest, tak. Więc najprawdopodobniej to było celem. A druga rzecz, w moim przekonaniu, tym osobom nie zależało na tym, żeby państwo było silne, bo to było wbrew ich filozofii politycznej. Proszę pamiętać, że ówczesny premier i tak dalej wywodził się ze środowisk liberalnych, tak zwanych przedsiębiorców. Tak? No, szanowni państwo, kto robił duże pieniądze na początku lat 90? No, bardzo mało uczciwych ludzi zrobiło wtedy duże pieniądze. Tak? Raczej te pieniądze się uzyskiwało w różny sposób. Ja pamiętam jeszcze jako młody prokurator, jak prowadziłem postępowania związane ze świadectwami udziałowymi, z tą powszechną prywatyzacją, jak to było wykorzystywane do działań przestępczych, jak wtedy wzrastały te fortuny, nagle powstawały fortuny różnego rodzaju na skutek tego rodzaju działań. No i te osoby w dalszym ciągu kontynuowały tą działalność. I myślę, że w jakiś sposób także żyły w symbiozie z tą władzą, ale no, wiedzy na ten temat jednoznacznej nie posiadamy. Jeżeli mamy wiedzę w śledztwie, to wykorzystamy ją w sądzie, a nie
w mediach.
Nie w mediach.
Te resortowe dzieci. Czyli panie ministrze, bo mówimy też do naszych słuchaczy, do telewidzów, do społeczeństwa, do potencjalnych wyborców. Czy nie boi się pan, ze słowo, pan się nie boi, ale czy nie obawia się, że może znów ktoś będzie chciał narzucić taki dyskurs, że ta Zjednoczona Prawica to tylko myśli o tym, żeby łapać, zamykać i tak ścigać. Oczywiście pan powie, że złodziei, przestępców, bandytów, no ale gdzieś w tym potencjalnym człowieku rodzi się takie pytanie, że to jest takie no, coś pozytywnego. Nie?
Czy mi się wydaje, że Polacy...
Bo stworzono takie coś, że PiS będzie wstawał rano i będzie otwierał drzwi.
Tak, ale mi się wydaje, że Polacy zrozumieli, bo ta narracja była w latach 2006-2007.
Przeszło.
Tak, i Polacy chyba rozumieją, że nic takiego nie ma miejsca, że uczciwi, normalni Polacy, którzy ciężko pracują, czy w biznesie, czy na swoim, czy w instytucjach publicznych, nie mogą i nie muszą spodziewać się żadnych działań państwa wobec nich. Natomiast oczywiście powinny się obawiać te osoby, które tych przestępstw się dopuszczają i chyba przez te ponad 2,5 roku funkcjonowania nowej polskiej prokuratury widać, że nie nadużywamy przepisów prawa, nie ma jakichś działań, które można by przeciwko nas wykorzystywać. Tak? I dlatego wymyślane są sztuczne problemy, sztuczne sprawy, nagłaśniane w różnego rodzaju mediach mainstreamowych, bo oni nie mają możliwości wykorzystania realnych spraw.
Poza tym i też zauważają to państwo, myślę, słuchacze, telewizorzy, Polacy, że też powrót do tych spraw kiedyś nierozwiązywalnych jest bardzo mocny. Ta fala tych, no chociażby bardzo odważna w sprawie tej zamordowanej dziewczyny Cygan, Moniki, tak. Czy, i tak dalej, więc że nie ma obawy, że jakieś tam jest...
Iwony.
Tak, że, Iwony, że jakiś tam układ, bo tam 14 policjantów jest zamieszanych. Wszystko idzie po prostu tak według prawdy, nie? To nie ma...
Szanowni Państwo, no podjęliśmy także działania właśnie dotyczące starych spraw. Także mamy taki, powiedzmy sobie, zespół Archiwum Mix w prokuraturze w Krakowie w Wydziale do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, który zajmuje się tymi sprawami nierozwiązanymi, kryminalnymi, ale także analizujemy stare sprawy poumarzane, spraw gospodarczych, finansowych. Także dużą ilość tych spraw podejmujemy na nowo po to, żeby wyjaśnić wszystkie aspekty. No niestety, za czasów tak zwanej niezależnej prokuratury nie liczył się efekt w postaci aktu oskarżenia, tylko liczyło się, żeby wykreślić sprawę. A najprościej jak było wykreślić sprawę? Umorzyć albo odmówić wszczęcia. Tak? A my nie zwracamy już takiej uwagi na statystyki, tylko patrzymy na realne dowody. Czy są dowody, że ktoś się dopuścił przestępstwa? Jeżeli tak, to ma pójść akt oskarżenia lub wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Jeżeli nie dopuścił się, to wtedy występujemy i jesteśmy tutaj odważni. Tak jak w przypadku teraz pana komendy. Jeżeli uważamy, mamy przeświadczenie, że nie dopuścił się przestępstwa, to z własnej inicjatywy występujemy po to, żeby ta osoba wyszła z więzienia. Nie boimy się odpowiedzialności. Tamci prokuratorzy bali się odpowiedzialności. My się nie boimy. My jesteśmy przekonani, że działamy słusznie, mając na to dokumenty i dowody.
A jeszcze jedna sprawa, panie ministrze. Przykład afera Amber Gold. Powiedzmy, teraz komisja kończy pracę, wnioski daje takie, a nie inne, ale to też może się skończyć takim troszeczkę wydmuszką prawną, bo na przykład braknie sędziów odważnych, którzy będą kontynuowali wnioski komisji. Tak, jest to możliwe?
No, oczywiście, że jest to możliwe. Nie jest to możliwe. My prowadzimy śledztwa dotyczące zaniechań prokuratorów, sędziów, funkcjonariuszy skarbowych, funkcjonariuszy ABW i tak dalej. One mogą się skończyć wnioskami o oskarżenie tych osób. Natomiast jak to się skończy w sądzie, to naprawdę nie wiadomo. No,
mówię, jeżeli... taką powagę sytuacji, że można powrócić do jego wyroku.
To zależy, jacy są sędziowie. Ja wierzę, przecież znam, moja żona jest przecież sędzią. Ja znam sędziów, którzy są wybitnymi prawnikami, uczciwymi, transparentnymi, którzy naprawdę robią wszystko, żeby zgodnie z własnym sumieniem, ale uczciwie osądzać sprawę. Tak? To jest wielkie wyzwanie. Bycie w Polsce sędzią, służenie obywatelom, ale także decydowanie o życiu czy zdrowiu ludzi, bo przecież jeżeli sąd wyda wyrok, że ktoś trafia do więzienia na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, to przecież to decyduje jego o życiu tak naprawdę. To jest naprawdę odpowiedzialna służba i sędziami powinny zostawać najwybitniejsze osoby, które mają także silną konstrukcję psychiczną i silną konstrukcję etyczno-moralną.
I to jest taki już apogeum tej pracy prawniczej, prawda? Tak można powiedzieć, no jakieś tam zwiększenie.
Znaczy ukoronowanie na pewno tak. No ja szczerze mówiąc startowałem na aplikację sędziowską i prokuratorską. Wybrałem aplikację prokuratorską, dlatego że wydawało mi się wtedy, byłem taki jeszcze naiwny młodością swoją, że żeby być sędzią, to trzeba być bardzo odpowiedzialną osobą właśnie, która podejmuje zawsze zgodnie ze swoim sumieniem działania i obawiałem się, że ja wtedy nie sprostam tym wyzwaniom. Teraz obserwując od wielu, wielu lat polski wymiar sprawiedliwości, już zmieniłem poglądy, bym powiedział.
Gdy pan się by zgodził, wtedy byś nawet w wieku 25.
Tak jest, chyba tak.
Sędzią.
Chyba tak.
Jeszcze jedna rzecz, jak telefony będą przed nami, na które zapraszamy, będzie okazja do takich ciekawych pewnie myśli i pytań. Czy, panie ministrze, czy nie można powiedzieć teraz, no, na co największa uwaga, żeby po prostu nie dać się jako społeczeństwo w jakieś zawirowania wprowadzić, żeby to, co rozpoczęto, było kontynuowane, bo w kontynuacji jest siła. Jeżeli załóżmy, mówię nie daj Boże, bo tak Pan Bóg też nad tym jakieś czuwa, ale nagle jakaś dziwna zmiana byłaby na przykład w rządów, no to na pewno tam teraz to będzie tylko czyhała, żeby wszystko odkręcać, czy odwracać, czy trzeba, czy nie trzeba, bo to zrobiła ta prawica zjednoczona, tak mi się wydaje.
Czy proces reform musi być kontynuowany i mam nadzieję, że Polacy to rozumieją, że żeby sanować, naprawiać państwo nie wystarczy rok, dwa, trzy. Na to potrzeba kilka dobrych lat, 8, może 12, żeby pojawiły się nowe pokolenia młodych, dobrze wykształconych, między innymi na uczelni tutaj w Toruniu państwa, po to, żeby właśnie przychodziły nowe kadry, nowe pokolenia uczciwych, zaangażowanych ludzi.
Wykształconych,
a nie zepsutych. Tak jest. I po to, i dlatego należy wspierać tę inicjatywę ojca dyrektora Tomasza Rydzyka, ojca Klawki i tak dalej, całego środowiska tutaj, które tą szkołę prowadzi, te media katolickie, bo ci ludzie, którzy są absolwentami tej szkoły, którzy tutaj pracują, którzy teraz pomagają, to są osoby, na których można budować, na których można zawierzyć. I chciałbym, żeby było więcej takich inicjatyw. Oczywiście potrzebujemy czasu. Proszę pamiętać, że nowa polska prokuratura to jest 2,5 roku. Żeby wykształcić nowego prokuratora, to sama aplikacja trwa 3 lata. Później 3 lata asesury. Taki człowiek staje się dobrym prokuratorem po jeszcze kilku latach pracy jako prokurator. Czyli to jest 10 lat, żeby wykształcić w miarę sprawnego, dobrze funkcjonującego, uczciwego, energicznego prokuratora. To samo jest z sędzią. Tak? To samo jest z funkcjonariuszami służb specjalnych, policji. To jest długotrwały proces. A jeżeli jeszcze niestety są różnego rodzaju złogi, ludzi, którzy utrudniają różnego rodzaju działania, którzy robią wszystko, żeby to nowe pokolenie także deprawować, bo ten problem się przedłuża, tak? Więc ja liczę na to, że Polacy widzą tę dobrą zmianę, widzą skutki finansowe także dla nich bardzo pozytywne, te skutki organizacyjne, te skutki w wymiarze sprawiedliwości. Oczywiście popełniamy błędy, zdarzają się różnego rodzaju pomyłki. To nie jest tak, że nikt nie popełnia błędów. My nie możemy też kontrolować i nadzorować wszystkiego. Tak? W ministerstwie czy w prokuraturze. No, dysponujemy armią kilkudziesięciu tysięcy sędziów czy prokuratorów. Tam też się zdarzają czarne owce, po to jest ten Wydział Spraw Wewnętrznych. Ale na ile możemy, robimy to i staramy się to robić transparentnie, przejrzyście, rzetelnie i uczciwie. Jeżeli popełniamy błędy, to przepraszam.
No ale to ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów, to znaczy nie to, że pan minister popełnia, tylko że zawsze ta ewolucja czy rewolucja zmian, że te męty się ruszają, prawda? Są poruszane, już nie chcę nazywać gorzej, ale no, bo człowiek, jeżeli jest sędzia przekupny czy jakiś niesprawiedliwy, to jest coś najgorszego, tak? To jak ksiądz, który nie zna katechizmu albo...
Ksiądz, który kradnie w hipermarkecie, szanowni państwo, nie wiem, pendrive...
Sędzia,
przepraszam, jak się powiedziałem. Przepraszam.
Ale też się mówi.
Sędzia, tak? Sędzia sądu apelacyjnego, proszę ojca, który kradnie takie rzeczy.
Znaczy on biedny, chory. No nie wiem, co to jest.
To jest, no nie gdyby to była jednorazowa kradzież, ale to tam będzie druga do oskarżenia skierowane. Znaczy bym powiedział, że celowa działalność, i to jest przerażające, proszę ojca, to jest przerażające, dlatego że to był sędzia sądu apelacyjnego Wydziału Karnego, który sądził poważnych bandytów. Tak? I nagle się okazało, że może być drobnym złodziejaszkiem.
Ale to się nie mieści...
W głowie. Ja mi też się nie mieści. Ja znam te akta, znam te materiały. Wiem, że to nie była przypadkowa działalność, czy działalność w cudzysłowie kleptomańska, aha, tylko umyślne, w moim przekonaniu, najgłębszym działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
Że jeszcze mało było mu to, co ma, tylko jeszcze tą komórkę czy coś. Niesamowite. Ale nie kończmy takim może sędziom upadłym, czy jakimś tam, prawda, tylko że jeszcze takie światełko na koniec przed telefonami. Znaczy nadzieja jest ogromna, że to... Czy może pan już uspokoić, że wokół Sądu Najwyższego i tych KRS-u i tak dalej sprawy są już tak wyprostowane, że teraz tylko czas, żeby to wszystko się uzupełniało i możemy powiedzieć...
Proszę ojca, no nie, to wszystko w rękach teraz pana prezydenta. wierzę w to, że pan prezydent nominuje nowych sędziów Sądu Najwyższego i że
odpowiednich, tak?
Tak, że to się zdarzy szybko i że w niedługim czasie Izba Dyscyplinarna i inne izby zaczną pracować dużo sprawniej, dużo lepiej niż w przeszłości i że ten nowy Sąd Najwyższy z nowym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego pokaże nam najwyższy stopień sprawności i zaangażowania.
Czyli wszystkie teraz oczy zwrócone są na pałac pana prezydenta?
No, KRS zaopiniował, skieruje do pana prezydenta wnioski o powołanie nowych sędziów, no i pan prezydent będzie podejmował decyzję.
Ile ma czasu? Czy miesięcy może?
Prezydent Rzeczpospolitej nie jest tutaj limitowany czasem. Aha. Ale liczę na to, że pan prezydent podejmie szybko decyzję.
I będziemy poznali...
W tej chwili ponad 200 spraw zalega, jeżeli chodzi o rozpoznanie ich w Izbie Dyscyplinarnej na przykład, więc w interesie całego państwa jest, żeby ta Izba Dyscyplinarna i sędziowie do niej wybrani jak najszybciej mogli zacząć orzekać.
Żeby się nie odkładało.
Tak jest, najważniejsze jest nie ulegać tej presji tych mediów mainstreamowych, które piszą różnego rodzaju bzdury na temat kandydatów do Sądu Najwyższego po to, żeby ich zdyskredytować i utrudnić ten proces działania tych nowych izb, szczególnie te środowiska prawnicze obawiają się tej Izby Dyscyplinarnej, bo wiedzą, że tam będą osoby nieskazitelne, uczciwe i zaangażowane.
Oczywiście. No i tym pozytywnym, z nadzieją połączoną tutaj myślą, ta część i zapraszamy teraz już państwa, drogich naszych telewidzów, do rozmowy z panem ministrem, prokuratorem krajowym Bogdanem Święczkowskim. Telefony dla Polski Północnej 56 657 0011, 56 657 0012, potem zagranica 56 657 0013, 56 657 0014. Myślę, że linie są już rozpalone, bo to przecież jest niecodzienna okazja rozmawiać bezpośrednio, bez tego korytarza, jak to się mówi, poczekalni z prokuratorem krajowym i pytać.
Nawet się obawiam tych pytań. Czy na wszystkie będę mógł odpowiedzieć?
Jeżeli będą wykraczały poza bezpieczeństwo państwa, myślę, że pan minister może powiedzieć śmiało, że odsyła to pytanie na kiedyś. Jeżeli są pytania, bardzo proszę, nie wiem, czy jest jakiś przerywnik przewidziany muzyczny, ale chyba nie ma, bo mamy czas tutaj cenny, więc zapraszamy do rozmów z panem ministrem, prokuratorem krajowym. Jeszcze jedno takie pytanie chciałbym zapytać, bo tutaj mam wspaniałą rzecz, no taką nieobszerną, ale to nie chodzi, że nowa prokuratura w świetle danych statystycznych. I widać, że wszędzie są te wzrostowe zielone paseczki,
tak, prawda,
na tych skalach.
Słupki.
Czyli chodzi o to, że mamy tak no, więcej spraw rozwiązanych przy tych samych zasobach ludzkich.
No nie tylko przy tych samych zasobach ludzkich, bo dzięki przychylności rządu Rzeczpospolitej, parlamentu, prokuratura uzyskała dodatkowe środki na dodatkowych asystentów, na dodatkowe etaty urzędnicze. Nie jest tak dużo, ale wzrost jest znaczący, jeżeli chodzi o ilość aktów oskarżenia, jeżeli chodzi o ilość osób tymczasowo aresztowanych, szczególnie w pionie zwalczania tej przestępczości gospodarczej.
Tu są chociażby sprawy zakończone, jak państwo zobaczą. To zielone to są zakończone teraz, w ciągu tych 3 lat, a to czerwone... No to jest to 8 lat prawie tamtych rządów.
Warto, też przygotowaliśmy taką publikację po to, żeby zadać kłam tym różnego rodzaju informacjom, które padają na temat polskiej prokuratury, że się pogarszyła jakość, że jest gorzej z prowadzonymi postępowaniami. To jest całkowita nieprawda i ta publikacja ma pokazać, jakie są prawdziwe efekty naszych działań. Proszę pamiętać, że ten rok 2016 to i tak był rok taki wdrożeniowy tej nowej polskiej prokuratury, struktury do polskiej prokuratury. 2017-2018 mam nadzieję, że będą jeszcze lepsze wyniki.
Oczywiście. Mamy telefony już. Bardzo proszę, słuchamy radio. Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto jest z nami?
Z Lublina. Witam pana ministra i ojca Janusza. Taka sprawa. Na ręce pana, panie ministrze, chciałem, bo ja jestem wyborcą PiS-u, złożyć podziękowanie dla ekipy pana ministra Ziobry za skuteczną, ciężką pracę w tym wymiarze sprawiedliwości. Efekty są, no, także widać to po prostu, jaka to jest mozolna i ciężka praca. Także to jest jedna sprawa. Podziękowanie dla pana ministra Ziobry i dla panów, dla całej ekipy. I następna sprawa odnośnie pani Gersdorf. No uważam, że taka osoba, która nie respektuje prawa, która jeździ za granicę, no i tam po prostu szkaluje Polskę, nie powinna wykładać na wyższych uczelniach. No, jak taka osoba może uczyć studentów, młodzież? No, to jest odpowiednie władze powinny się zastanowić nad tym. No a odnośnie tutaj ojciec w tych rozmowach tam podniósł sprawę, czy tutaj ministerstwo obecne nie za dużo tam ściga i tak dalej, że to będzie się ludzie zastanawiali, że to za mocno. Moim zdaniem bardzo dobrze, skutecznie i tutaj ja bym takiej obawy nie miał. I jeszcze jedna sprawa. 20 parę % mają ci złodzieje poparcia dalej, jeżeli chodzi o te badania opinii publicznej. Platforma, no i ci inni. No moim zdaniem tutaj te media, TVN, Polsat, Gazeta Wyborcza, no następne kroki to należałoby przyjrzeć się tym mediom, no bo tak jak pan minister powiedział, w żywe oczy kłamią, po prostu patrzy w ekran i kłamie. Także z tym należałoby się zająć.
Rozumiem, panie Stanisławie, dziękuję bardzo, bo pan wyraźnie zadał pytania konkretne.
Szanowni Państwo, no bardzo dziękuję za te podziękowania. Przekażę oczywiście panu ministrowi Ziobro. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziecie państwo nas darzyć dużym zaufaniem. Staramy się robić naprawdę dobrą robotę. Natomiast jeżeli chodzi o panią byłą pierwszą prezes Sądu Najwyższego, no, prokuratura nie jest od tego, że ktoś wykłada czy nie wykłada, ale z tego co wiem, przecież pan premier Gowin przygotował reformę także szkolnictwa wyższego. I mam nadzieję, że kryteria, które będą musieli spełniać polscy wykładowcy, akademicy, którzy szkolą właśnie nowe kadry, nowych prawników, będą dużo wyższe po to, żeby takie osoby no, nie wygłaszały co najmniej dziwnych różnego rodzaju teorii prawnych.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon, bardzo proszę, słuchamy. Kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki Maria wieku. Zawsze dziewica. Wiesław z Warszawy.
Słuchamy, panie Wiesławie.
Chciałbym poruszyć temat następujący. Po ciężkim wypadku autobusowym w Warszawie żona i ja, no mamy od ponad 2 lat problemy. Doszło do tego, że jakieś na przykład pojedyncze raty nie były spłacane. Banki zamiast podjąć jakieś negocjacje kierowały bezpośrednio sprawy do sądu. Albo, co jest jeszcze większą i gorszą sprawą, sprzedawały te długi firmom roszczeniowym, które są bardzo bezwzględne w egzekwowaniu swoich, że tak powiem, w cudzysłowie należności. I tutaj kryje się moim zdaniem no, kolejna piramida finansowa, bo tak, bank sprzedając te roszczenia pewnie jest w jakimś układzie z tymi firmami. Natomiast sądy stają zwykle po stronie nie osoby poszkodowanej ciężko, tak jak my, tylko stają po stronie banku, bo są mocniejsze. Tam mają radców prawnych, którzy często poświadczają nieprawdę, żądają niebotycznych sum. Natomiast rzadko zdarza się, że sąd podejmuje rozwiązanie korzystne. Ale wtedy zaczyna się taniec z komornikami, bo oni błyskawicznie wchodzą. A my, nie będąc prawnikami, nie wiemy, że na przykład mamy zapłacić należność w ciągu 2 tygodni, a nie na przykład w ciągu miesiąca. Nikt nie podaje nam numerów konta. Chciałem się zapytać, czy prokuratura nie powinna się zająć szczególnie tym wątkiem firm roszczeniowych, które po prostu no, są moim zdaniem bardzo pazerne i jednocześnie to jest podobno rynek oceniany na 100 miliardów złotych. No i jeszcze raz, panie prokuratorze, chciałbym pogratulować, bo pamiętam kiedyś takie perturbacje z wejściem do Sejmu miał pan, a Pan Bóg sprawił, że teraz jest pan na dobrym miejscu i właściwie sprawuje swoje obowiązki, także można powiedzieć, że może dobrze, że nie został pan posłem, a jest pan w tej chwili prokuratorem krajowym. Gratuluję.
Dziękujemy bardzo, panie prezesie.
Dziękuję bardzo. Ja też się cieszę, że nie zostałem wtedy posłem, szanowni państwo.
To było takie ultimatum, nie? Że ma się
tak,
rzec.
Tak, że mam się rzec stanowiska prokuratora. Zresztą dzisiaj wyczytałem w jednej z gazet właśnie tych mainstreamowych, że ja to wtedy byłem prokuratorem i nie mogłem zostać posłem, a prokurator Duś, który jest kandydatem do Sądu Najwyższego, to nie był prokuratorem, jak był w stanie spoczynku. Ja byłem, on nie był. W zależności od punktu widzenia od punktu siedzenia jest taki punkt widzenia, szanowni
państwo. Warto czytać prasę.
Warto czytać, bo się człowiek naprawdę uczy bardzo wiedzy, ale bardzo dużo się uczy, jak można manipulować informacją. Jak ta sama informacja może być w tym samym mediu przedstawiana na korzyść lub na niekorzyść danej osoby. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę wierzytelności firm windykacyjnych, to przyglądamy się jako prokuratura temu problemom. Przecież tak naprawdę to, że udało nam się tak szybko przeprowadzić czynności śledcze w sprawie GetBacku, to właśnie to jest firma, która skupywała wierzytelność. Następnie jednym z elementów głównych jej działania miała być ściągalność tych wierzytelności od tych zakupionych od banku właśnie długów. I tutaj przyglądamy się całemu rynkowi, bo jest to proces, który niestety generuje duże zyski dla tych firm i mogą się odbywać tam bardzo duże naruszenia prawa, ale nie możemy od razu się wszystkim zająć. Musimy ten temat bardzo dobrze rozpoznać. Wiem, że tutaj także działania rządu legislacyjne będą realizowane, jeżeli chodzi o rozszerzenie kompetencji KNF-u, po to także, żeby można było kontrolować tego rodzaju firmy, które zajmują się tym skupem tych wierzytelności. Poza tym, szanowni państwo, warto pamiętać też, że jest bezpłatna pomoc prawna. Funkcjonuje w Polsce. Można też się udać do prokuratury. Prokurator na pewno poradzi, jeżeli dana osoba jest nieporadna, nie radzi sobie w życiu, czy ma różnego rodzaju problemy zdrowotne. Poradzi, co należy zrobić, jak należy zrobić. Oczywiście lepiej, żeby to był adwokat, ale prokurator także taką pomoc może udzielić, może przystąpić do danego postępowania sądowego czy postępowania komórniczego. W tej chwili przepisy zmienione ostatnio pozwalają na to prokuratorowi, jeżeli jest interes społeczny, jeżeli ta działalność przekracza wszelką miarę, czy często może przekraczać prawo. Więc jest taka możliwość i trzeba podejmować te działania. Ja, szanowni państwo, w swojej karierze zawodowej kilkadziesiąt razy, może kilkaset razy, rozmawiałem z różnego rodzaju osobami, które straciły dorobek życia. Kilkaset tysięcy złotych. I zawsze pytałem te osoby, a czy pan wcześniej się skonsultował jakiegoś prawnika? Czy to jest dobra umowa? Czy tą umowę należy podpisać? Porada prawnika wtedy kosztowała 50-100 zł. I proszę sobie wyobrazić, że nikt wcześniej nie zasięgnął takiej i stracił kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych, bo żal by było wydać te 50 czy 100 zł na to, żeby porozmawiać z dobrym, uczciwym prawnikiem, który by doradził, czy taką umowę należy podpisać, jak się zabezpieczyć przed tymi niedozwolonymi klauzulami itd. itd. Więc naprawdę także warto, ja wiem, że sytuacja finansowa wielu z państwa jest trudna, ale jeżeli już inwestujecie lub bierzecie pożyczki, kredyty, to warto, żeby ktoś na to rzucił okiem. Są te punkty bezpłatnej pomocy prawnej przy różnego rodzaju stowarzyszeniach, fundacjach, przy partie polityczne też prowadzą. Przecież jest także Duda Pomoc, więc warto spróbować taką informację, taką poradę uzyskać. Teraz jest jaki kafe, tak jest, więc na pewno chętnie pomogą i można uniknąć wiele problemów i perturbacji. Przyglądamy się także działalności różnego rodzaju komorników, syndyków, prowadzimy szereg postępowań karnych, ale jako prokuratura tutaj możemy tylko działać, musicie państwo o tym pamiętać, że po popełnieniu przestępstwa. Prokuratura nie zapobiega popełnieniu przestępstw, tylko ściga popełniane przestępstwa. Więc przestępstwo już musi zaistnieć, żeby się prokuratura włączyła. Policja, służby specjalne, one rozpoznają, wykrywają i one mogą takie działania podejmować. Natomiast prokurator wchodzi wtedy, kiedy już przestępstwo zaistnieje. Jest podejrzenie popełnienia przestępstwa.
Okaże.
Tak jest. Więc być może, ale to jest oczywiście żartem, mówię, być może prokurator powinien możliwości ujawniania przestępstw, ale jak na razie prokurator czynności operacyjno-rozpoznawczych nie może prowadzić i nie sądzę, żeby kiedykolwiek w przyszłości miał takie uprawnienia.
Czyli te czynności prowadzi policja?
Policja lub służby specjalne, czy na przykład Krajowa Administracja Skarbowa.
W ten sposób. Dziękujemy panie za odpowiedź, panie ministrze. Kolejny telefon, bardzo prosimy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Kłanie się Zdzisław z Przemyśla. Tak. Panie prokuratorze, ja już naprawdę nie wiem, do kogo się zwrócić. Chciałbym nawiązać do pana pierwszej części wypowiedzi i powtórzyć tylko jedno zdanie. że z tym, z czym ja się spotykam od wielu, wielu lat, a z bandyckim postępowaniem prokuratury i sędziów przemyskich, to już naprawdę przychodzi ludzkie pojęcie. Próbowali mnie zastraszać na różne sposoby, poprzez różne służby specjalne. W chwili obecnej po prostu nikt się tym nie chce zająć. Wszystkie pisma kierowane do Warszawy, bo do różnych ministerstw pisałem, są odsyłane do prokuratury w Przemyślu, a prokuratora w Przemyślu mówi, nic się nie stało i w dalszym ciągu broni przestępców, dosłownie przestępców. Broni oszustów, nawet wielomilionowych. Próbowałem się zwracać do komendantów policji w Przemyślu. Dwóch komendantów próbowało mi pomóc, zostali wyrzuceni ze swoich stanowisk. Trzeciego przeniesiono na inne stanowisko, do innego miasta. To, co jest normalnie, co się dzieje w Przemyślu, to jest normalna mafia, przestępca, mafia prokuratorów i sędziów, którzy bronią przestępców. Naprawdę ja dostaję, najpierw mnie radzili, żeby się zwracać o pomoc do, to znaczy do prokurator, do, żeby składać wnioski do sądu cywilne. Wszystkie sprawy cywilne przegrywam. Okazuje się, że są uzasadnione w tak idiotyczny sposób, że to szkoda. To nie wiadomo, czy to płakać, czy śmiać, jak czyta człowiek uzasadnienie sądu, sędziego, jednego czy drugiego sędziego. Panie prokuratorze, ja już naprawdę nie wiem, co mam robić. Mam na karku w tej chwili rzeczywiście dwóch komorników, tylko i wyłącznie za to, że są po prostu przyznane koszty zastępstwa procesowego. Ja natomiast, jak próbowałem się zwracać do prawników, żeby mnie pomogli, to są zastraszani, są normalnie zastraszani przez służby specjalne. W chwili obecnej służby specjalne w marcu dokonały na mojej osobie...
Panie Zdzisławie, tylko troszeczkę to wiemy, że szczegółnie poznamy, bo na pewno tutaj nie byłoby za dobrze, by pan zdradzał swoje wszystkie szczegóły. Natomiast to tak za szczegółowo też możemy tutaj scenariusza jakiegoś, prawda, takiego filmu.
Znaczy, ja jestem zdziwiony, nie ukrywam, bo staramy się istotne i ważne skargi, które wpływają tysiącami do prokuratury, to dziennie kilkaset skarg, rozpatrywać w prokuraturze krajowej. Wydałem nawet zarządzenie, żeby skargi na konkretną prokuraturę rozpoznawała prokuratura wyższego rzędu.
Chyba, że może telefon poza anteną może być
więc ewentualnie tak, proszę przekazać, proszę napisać kolejne pismo. Teraz proszę pamiętać także, że prokurator zajmuje się głównie ściganiem przestępstw i stoi na straży praworządności. Ale działalność ta cywilna czy administracyjna prokuratora jest znacznie ograniczona. Prokurator przystępuje do postępowania cywilnego wtedy, kiedy jest interes społeczny, nie interes danej osoby. Tylko interes społeczny, żeby prokurator przystąpił do takiego postępowania cywilnego. Z reguły prokurator tego nie robi. Jeżeli widzi, że jest taki interes społeczny, to wtedy nawet sam kieruje wnioski, pozwy do sądu, tak, po to, żeby tą sprawę wyjaśnić. Prokuratura koncentruje się na ściganiu przestępstw.
Natomiast, żeby może pan miał poczucie może dopełnienia takiego...
Więc bardzo chętnie proszę podać...
Opisać tą sprawę w skrócie i gryf, to jest trwam audycja.
Tak jest i tutaj podać imię i nazwisko tutaj poza anteną, żebym...
Jeżeli pan jeszcze jest poza anteną, to tam nasz technik może zapisze te dane, żeby nie ujawniać.
Tak jest, tak.
Rozmawiamy, walka z przestępczością, nadużyciami. Nasz gość, pan prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Halo, halo? Śmiało ktoś był, ale się teraz może przerwało połączenie. Jeszcze jedna sprawa, zanim telefony będą, bo mnie intryguje, bo to jest chyba nowość, chyba że się źle dowiedziałem. Wydziały zamiejscowe departamentu, np. do spraw przestępczości zorganizowanej. Co to oznacza?
Jest, bo to w tej chwili...
Wydział zamiejscowy.
W tej chwili pion do zwalczania przestępczości zorganizowanej i korupcji znajduje się na szczeblu centralnym prokuraturze krajowej. Ci prokuratorzy są najlepiej opłacani w Polsce, mają największe możliwości finansowe, mają możliwość tworzenia wspólnych zespołów śledczych, wyjeżdżają często za granicę, prowadzą śledztwa antyterrorystyczne dotyczące grup przestępczych, mogą korzystać ze szczególnej ochrony. To jest na poziomie centralnym. Za czasów poprzednich, za czasów prokuratora generalnego Seremeta, to były wydziały w prokuraturach apelacyjnych. Prestiż, znaczenie, możliwości były znacząco niższe. W tej chwili tam trafiają jedni z najlepszych prokuratorów i mają dużo łatwiej możliwość ścigania tego rodzaju przestępstw. To jest znowu, myśmy wprowadzili to, czy minister Ziobro wprowadził to w 2007 roku. Wtedy to było biuro, to były wydziały zamiejscowe biura PZ Prokuratury Krajowej. I pierwsze, co zrobił nowy minister sprawiedliwości, czyli pan Ćwiąkalski, to zlikwidował te wydziały. Po to, żeby skutecznie nie zwalczać tej przestępstwa.
Jako doświadczony prawnik. Zresztą.
Tak jest. No, zresztą wykładowca akademicki, który miał także z moją ze mną zajęcia, kiedy studiowałem w Krakowie.
Musiał pan potem wiele doczytywać, że...
Nie, ja się nic dobrego po panu Ciąkalskim nie spodziewałem, nic nie spodziewam.
Bo właśnie wracając do tego, że też nie ma tyle obaw o jakieś zastraszenie, naciski. Wiemy o przypadkach, że na przykład prokurator terenowy wiele nie może nieraz spraw rozwiązać,
tak jest.
Bo tam mieszka, bo tam żyje, bo tam są dzieci.
To zostały stworzone także te wydziały zamiejscowe, żeby nie ulegać jakimś lokalnym relacjom, układom, układzikom. To są prokuratorzy, którzy realizują swoje zadania na poziomie centralnym, nie muszą korzystać z ochrony i pomocy innych środowisk z tego obszaru.
Sukcesy CBS-u też były właśnie na tym
unikalne. Tak jest. No, najlepiej jest centralizować te piony do zwalczania tej najpoważniejszej przestępczości, bo wtedy mają dużo szersze możliwości działania i te osoby, które pracują w tych pionach, mają też poczucie, dużo większe poczucie bezpieczeństwa.
Kolejny telefon. Bardzo prosimy. Kto jest z nami? Halo, halo. Jest, bo jest włączony telewizor, słyszę, ale może to pana myli. Proszę bardzo. Czy pani?
Halo?
O, pani. Słuchamy panią, tylko prosimy wyłączyć telewizor, dobrze? Na chwilę, przyciszyć. I już mówimy, no niestety. Szkoda, że tracimy czas. Proszę bardzo, chyba się nie porozumiemy jednak, bo pani ma włączony telewizor i wydaje się, że ktoś inny mówi, a to nie ja. Jeżeli tak, to poprosimy następny, tak? Wolny telefon, bo na pewno... jest, żeby wykorzystać minuty, które jeszcze mamy przed nami, kwadrans jeszcze spotkania z panem ministrem. Potem druga część, już zapraszamy o 21.30 w Radiu Maryja. Tam będzie spokojniej trochę, bo już wieczór i więcej jeszcze czasu na rozmowy. Proszę bardzo, do dwóch razy sztuka, tak?
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca Janusza oraz pana ministra, a zarazem prokuratora krajowego.
Dziękuję.
Cóż chcę powiedzieć?
Kto mówi skąd, bo to nam pomoże.
Aleksander z Krakowa.
Kraków, pan Aleksander. Tak.
Tak. No cóż chcę powiedzieć, pogratulować panie prokuratorze. Kibicowałem parę lat temu, tak samo panu, jak był pan szefem, chyba podejrzewam ABW wtedy, prawda, co była ta Barbara Blida sprawa. No a teraz gratuluję pozycji. No i cóż, uważam, że spokojni ludzie, uczciwi, nigdy nie będą krzyczeć, żeby zlikwidować CBA. Będą tak samo stać spokojnie. Uważam, że ten się odgradza i ten się wyboli, który ma coś na sumieniu. Gratuluję całej polityce. Ja chciałem zapytać przy okazji, czy te śledztwa w sprawie śmierci pana Andrzeja Lepera, pana Petelickiego i wielu innych tajemniczych śmierci, czy one już są definitywnie zamknięte jako sprawy, czy w tych jeszcze to archiwum X mogłoby podziałać? Bo to są jakieś dziwne tajemnicze te zgony, ja bym tak powiedział. I chciałem zapytać, czy można by powtórzyć edycję, co pan Janusz Kurtyka wydał z IPN-u, tak zwany katalog ubecki. Była to cenna rzecz, przeglądnąć sobie, czy można by reedycję wydać i to by też zeszło, prawda, tu w nas jako zainteresowanych. Bardzo bym prosił. Gratuluję i pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję panie Aleksandrze.
Dziękuję. Ja także dziękuję. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o śledztwa dotyczące pana Lepera czy pana Petelickiego, one były badane i są badane. Uważam, że jeżeli chodzi o śmierć pana Lepera, to sprawa jest wyjaśniona i tutaj nie ma żadnych podtekstów, żadnych wątpliwości, że popełnił samobójstwo. Oczywiście są kwestie związane, co było powodem tego działania, ale oczywiście, jeżeli się pojawią nowe fakty i dowody, to te czynności będziemy wykonywać, bo być może stanowisko nasze ulegnie zmianie. Warto pamiętać o tym, że wiele osób różne teorie snuje w sferze medialnej, różnego rodzaju kwestie opowiadają. Natomiast jeżeli przychodzi co do czego i mają złożyć zeznania pod odpowiedzialnością karną, tak, to wtedy nagle się okazuje, że te wersje są całkowicie inne, mniej sensacyjne i niestety, czy stety, nie powodują konieczności wzruszenia decyzji prokuratorskiej. Podobnie jest ze śmiercią pana generała Petelickiego. Ale powtarzam, zawsze mogą się pojawić nowe fakty i dowody. Mamy przykłady takich spraw, właśnie Iwony Cegan, czy pana Komendy, że pojawiają się nowe fakty i dowody po kilkunastu, kilkudziesięciu latach, tak? Więc tutaj niczego nie można wykluczyć, ale na dzień dzisiejszy nie widzę podstaw do tego, żeby te śledztwa wznawiać. Prokurator po umorzeniu postępowania zawsze może w tak zwanym trybie wykonywać czynności śledcze, które pozwalają mu pozyskać informacje, czy jest potrzeba wznowienia postępowania, czy nie. I takie czynności w obu tych sprawach były wykonywane i taka potrzeba na dzień dzisiejszy nie istnieje, ale nie wykluczam, że w przyszłości się może pojawić. Natomiast jeżeli chodzi o te działania IPN-owskie, świętej pamięci pana prezesa Kurtyki, no, prokuratura nie odpowiada za IPN. Jednym z dyrektorów IPN jest zastępca prokuratora generalnego, który kieruje główną komisją do spraw ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Jeżeli to jest w kompetencjach pana prokuratora Pozorskiego, to zaraz go poproszę, żeby taka reedycja się pojawiła. Natomiast jeżeli nie, to spróbuję porozmawiać z panem prezesem IPN-u, że jest taka potrzeba społeczna, żeby taka reedycja się pojawiła.
A może gdzieś jeszcze jest w jakimś...
A może jest jeszcze właśnie.
W jakimś magazynie, prawda, i gdzieś tak zeszła tam. Tak. Jest potrzebny. Bardzo dziękujemy. Pan Aleksander, pozdrawiamy. Kolejny telefon czeka na nas. Kto jest z nami? Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto jest?
Janusz z Niemiec.
Pan Janusz.
Ja chciałem powitać gościa i ojca Janusza. Chciałem zapytać o jedną rzecz. Mianowicie często tutaj na antenie nawet trwami Radia Maria pojawia się sprawa Wołominu i tam zarzuca się często właśnie prokuratorze rządowi, że nie podejmują jakichś kroków, ponieważ tam są przekręty na wielkie miliardy i rząd jakoś nie chce, czy nie może, czy nie potrafi sprawy wziąć w swoje ręce. Czy mógłby coś pan prokurator na ten temat powiedzieć, jak ta sprawa wygląda na dzień dzisiejszy? Dziękuję.
Dziękuję. Chodzi o skok.
Tak jest, skok Wołomin. Szanowni Państwo, tutaj działania śledcze prokuratorskie są bardzo intensywne. Proszę sobie wyobrazić, że w tej sprawie jest 1000 osób podejrzanych. 1000 osób podejrzanych. 500 osób zostało oskarżonych. 500 osób zostało skazanych przez sądy. Zabezpieczyliśmy mienie ponad 300 milionów złotych. Są działania śledcze bardzo szeroko idące, w zasadzie dotyczące krajów całego świata. Są bardzo ciekawe wątki. Toczą się różnego rodzaju postępowania, nie tylko związane z samym funkcjonowaniem skoku Wołomin, ale także z funkcjonowaniem syndyka, także z innymi działaniami podejmowanymi przez różnego rodzaju osoby czy instytucje. Więc szanowni państwo, uważam, że działania są bardzo skuteczne, bardzo sprawne. Prokurator, która prowadzi główną tą sprawę, jest znana właśnie z takiego zaangażowania szczególnego i dużej uczciwości, więc zupełnie się nie zgadzam z twierdzeniem, że prokuratura tutaj nie działa skutecznie i nie osiąga sukcesów. Natomiast proszę pamiętać, że ta sprawa zaczęła się jeszcze, kiedy była tak zwana niezależna prokuratura. Dopiero my przyspieszyliśmy te działania znacznie. Natomiast cały proces zaczął się dużo wcześniej i też nie mieliśmy na to wpływu.
Niezależna, wiadomo, w jakim sensie.
Tak, tak zwana niezależna. Więc ja tutaj jestem zadowolony z tych działań prokuratury. Oczywiście zawsze może być lepiej. Zawsze można powiedzieć, trzeba było zabezpieczyć więcej mienia. Trzeba było szybciej skierować akty oskarżenia. Ale szanowni państwo, przykład skoku Wołomin to jest także przykład takiej organizacji quasi-mafijnej, w której byli zaangażowani funkcjonariusze byłych komunistycznych służb specjalnych. To nie są ludzie nieinteligentni. To są ludzie zapewne przebiegli, posiadający wiedzę i możliwości, znający metody funkcjonowania prokuratury, służb i w taki sposób działanie, aby jak najdłużej zapewnić sobie bezkarność. Ale w tej chwili wszyscy główni sprawcy przecież przebywają w areszcie albo są sądzeni przez sąd.
To jeszcze chyba kwestia jest tych, którzy świadomie czy nieświadomie brali udział w, no, w tym taki, te słupy, prawda, że pobierał.
Ale to, no, jest, to jest proszę ojca, grupy przestępcze zajmujące się podatkiem VAT, karuzele podatkowych czy wyłudzeniami bankowymi nie funkcjonowałyby bez tak zwanych słupów.
No, że ktoś dostaje...
Słupy są jednym w cudzysłowie oczywiście, bo tak po slangiem
się kredyt posługujemy. Duży nie spłacam, za to dostaję.
Częstokroć to są osoby, które mają problem alkoholowy, które tylko dają dowód osobisty na ich zbrany kredyt na tę osobę. Później się okazuje, że wzięli kredyt, nie spłacają. Trafiają do przedoblicza prokuratora, no, ale to...
Mieliśmy program, tam się, ja nie wiem, bo nie czytam akt, więc mogę to powiedzieć. Pojawiają się osoby z takich pierwszych stron gazet, znane, które, tylko pytanie, kto im dał na przykład kredyt na 6 milionów, na 5?
Oczywiście, no to jest także przykład Skoku Wołomin, tak. gdzie pojawiały się olbrzymie kredyty, które później były dzielone poprzez członków tej grupy przestępczej dla ich zysku. Więc to są klasyczne metody działań przestępczych, takich zorganizowanych grup w przypadku sektora bankowego, kredytowego. My staramy się w prokuraturze z tym walczyć, szkolić prokuratorów. Wydaliśmy już ciekawe metodyki pracy śledczej prokuratora właśnie w przestępstwach finansowo-gospodarczych, VAT-owskich. Bo powtarzam, no musimy także uczyć prokuratorów, funkcjonariuszy policji, służb specjalnych, jak walczyć z tego rodzaju przestępczością.
Nowe czasy, nowe przestępstwa.
Tak jest, tak jest.
Panie ministrze, jeszcze jeden teren pozwoli mi sobie na uwieńczenie tej części programu. Bardzo prosimy, bo ktoś oczekuje. Słuchamy.
Szczęść Boże, Jacek z Chorzowa.
Witamy, panie
ministrze. Miło mi witać pana ministra i pana ojca. Takie pytanie. Więziennictwo w Polsce niestety sporo kosztuje. Czy nie byłby dobry pomysł, żeby niektórych przestępców dać, skierować do jakichś pracy niebezpiecznych, ciężkich, do których nie ma wielu chętnych, tak żeby nie byli dla podatnika. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Dziękuję, panie Jacku.
Ten pomysł funkcjonuje, ale proszę pamiętać, że zgodnie z wszystkimi konwencjami, które Polska podpisała, nie ma możliwości pracy przymusowej więźniów. Więźniowie mogą i pracować dobrowolnie. Jest przecież program pana ministra Jakiego, zaakceptowany przez pana ministra Ziobro i realizowany. Są budowane fabryki, zakłady przywięzienne, żeby wszyscy więźniowie, którzy chcą pracować, mogli tam pracować, spłacając także swój dług wobec społeczeństwa, spłacając grzywny, spłacając zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych i tak dalej. I naprawdę ten proces się bardzo ładnie rozwija. Powstają kolejne tego rodzaju zakłady. Zresztą staramy się także w prokuraturze, podejmując różne inwestycje, korzystać z pracy więźniów po to, żeby dać im tą możliwość resocjalizacji, ale przede wszystkim, żeby mogli spłacić swoje zobowiązania wobec państwa i wobec pokrzywdzonych.
Natomiast wyobraźmy sobie takiego Hannibala Lectera, który ma jakieś narzędzie ciężkie i kopie skały, prawda? Rozłupuje skały. No,
tak jak powtarzam, sam takie zobowiązanie międzynarodowe. Ja osobiście jestem zwolennikiem kary śmierci, ale nie możemy wprowadzić kary śmierci, bo wiążą nas przepisy międzynarodowe. W związku z powyższym no, nie możemy pewnych granic przekraczać. Jesteśmy państwem demokratycznym, co podkreślam, a nie ma u nas żadnej władzy autorytarnej, represyjnej. Zachowujemy wszystkie standardy państwa europejskiego. Możemy dyskutować na forum międzynarodowym, czy takie elementy tego rodzaju pracy nie wprowadzać. Nie sądzę, żeby one w obecnej sytuacji politycznej, klimacie politycznym przyniosły efekty, ale powtarzam, jak najwięcej więźniów powinno pracować i to się dzieje dzięki inicjatywie Zbigniewa Ziobry i Patryka Jakiego.
To właśnie. No, zrobiło się groźno. Pan prokurator krajowy mówi, że jest zwolennikiem kary śmierci, ale to już temat na szerszą dyskusję.
Proszę ojca, widziałem zbyt wielu bestialskich zbrodniarzy i bandytów i co najmniej część z nich powinna, wobec nich powinna być orzeczona najcięższa, najbardziej surowa kara, czyli pozbawienia życia, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polakom.
Walka z przestępczością i nadużyciami. Ja zakończę może cytatem tego opracowania ciekawego, żeby też tutaj jeszcze raz może uprzytomnić sobie, w czym uczestniczymy. Dziś po 2 latach od reformy, pisze pan w wstępie, pan minister, osiągnęliśmy stan, w którym to przestępcy boją się prokuratury, a nie prokuratura przestępców. Dzięki nowym wyspecjalizowanym komórkom do walki z przestępczością gospodarczą Polska przestała być Eldoradem dla coraz bardziej rozkręcających się karuzeli VAT-owskich. Ale właśnie, czyli co, żyliśmy w Polsce, gdzie prokuratorzy bali się przestępców?
Tak. takie przynajmniej odnosiłem wrażenie i wielu z Polaków chyba także podziela mój pogląd w tym zakresie.
Na te i inne jeszcze tematy, oczywiście z obecnością naszych słuchaczy, będziemy rozmawiać o 21.30, druga część rozmów z panem ministrem, prokuratorem krajowym Bogdanem Święczkowskim. Bardzo gorąco dziękuję panie ministrze za przybycie i dalszą służbę dla nas, dla słuchaczy w drugiej części.
Dziękuję, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, do usłyszenia. Zapraszamy i dziękujemy za wszystkie telefony od państwa do nas dzisiaj, teraz.